ci z Państwa, którzy słuchają Radia Wnet od jakiegoś czasu, od kilku lat na przykład, wiedzą, że lubimy wracać do źródeł i sięgać do źródeł. I teraz źródło, czyli Joanna Kopcińska, rzecznik prasowy rządu, pani minister, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy prawdę piszą te gazety, które mówią, że jeszcze przed Wielkanocą będzie rekonstrukcja rządu?
Panie redaktorze, to są doniesienia medialne. Ja mogę powiedzieć, że wybory do Parlamentu Europejskiego niewątpliwie będą determinujące, jeżeli chodzi o zmiany w rządzie. Przecież w naszej ekipie są ministrowie konstytucyjni, którzy stoją na czele resortów, ci, którzy sprawdzili się już w polityce krajowej i mam nadzieję z woli wyborców znajdą się w Parlamencie Europejskim. Zatem zmiany w rządzie są niewątpliwie będą konieczne. Nie wykluczamy, że do rekonstrukcji dojdzie przed majowymi wyborami, ale wszystkich państwa chcę zapewnić, że resorty i nawet jeżeli takie decyzje podejmie premier Mateusz Morawiecki, bo to przecież on dobiera sobie najbliższych współpracowników, w tym tych, którzy stoją na czele ministerstw. Ministerstwa te będą kontynuowały politykę dotychczas prowadzoną. Mamy sprawdzonych polityków, którzy są w każdej chwili w stanie przejąć dowodzenie poszczególnymi resortami, ale w najbliższych dniach ja o takich propozycjach zmian nie słyszałam.
Czyli w najbliższym tygodniu takiej rekonstrukcji, małej albo dużej rekonstrukcji rządu nie będzie. Jak czytam w Rzeczpospolitej, nastąpi też pożegnanie z minister Teresą Czerwińską, to mamy się nie przejmować takimi informacjami i do takiej wymiany ministra finansów przed Wielkanocą nie dojdzie.
Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć, że pani minister Teresa Czerwińska pracowała nad propozycjami Prawa i Sprawiedliwości, w tym nad propozycjami programowymi, w tym nad Nową Piątką, akceptowała w pełni wszystkie propozycje i jesteśmy pani minister za to wdzięczni, bo minister finansów ma rolę bardzo trudną. To do niego przychodzą ministrowie innych resortów z prośbą o sfinansowanie takiego czy innego, takiej czy innej ważnej, oczywiście ważnego wydarzenia, inwestycji czy programu, a to minister finansów trzymać musi ten budżet państwa polskiego, finanse państwa polskiego w ryzach. Stąd niewątpliwie niełatwa rola pani minister Teresy Czerwińskiej, ale przez to pokazała też większą skuteczność, bo deficyt po 2018 roku był rekordowo niski. Ja przypomnę, że eksperci Platformy Obywatelskiej wieszczyli go na poziomie 10-krotnie wyższego deficytu niż był faktycznie miał być. Około 100 miliardów, było około 10 miliardów złotych, co absolutnie potwierdza, że mamy bardzo dobrego i skutecznego ministra finansów. I to, że możemy realizować kolejne propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości, to również duża rola i zasługa pani minister finansów. A przypomnę, że o części z tych propozycji już nie mówimy i nie nazywamy ich jako propozycje, tylko wdrożone w życie oceniamy efekty działań. Myślę tu chociażby o pakietach wsparcia dla małych przedsiębiorców, o małym ZUS-ie. Nie tak dawno razem z premierem Mateuszem Morawieckim objeżdżaliśmy 3 województwa, gdzie mogliśmy zobaczyć, jak w życiu sprawdzają się wcześniej zapowiedziane propozycje Prawa i Sprawiedliwości, a dziś już przełożone na odpowiednie działania zapisy. I muszę powiedzieć, że z wielką satysfakcją odnotowaliśmy fakt, iż na przykład pani fryzjerki z tak zwanego małego ZUS-u mogły zaoszczędzić sobie pieniądze i zainwestować, jak twierdziły fryzjerki czy kosmetyczki, w dodatkowy sprzęt, na którym świadczą usługi, zatem zarabiają. I o to tu chodziło, żeby wspierać tych małych i mikro i średnich przedsiębiorców, tak żeby państwo polskie otoczyło ich opieką. I było
i panie fryzjerki są zadowolone. To ja tylko
nie jeszcze... tylko. Wszyscy mali i średni przedsiębiorcy, którzy mają z tych możliwości ulg różnego rodzaju skorzystania. Taki był cel Prawa i Sprawiedliwości, bo my chcemy, żeby polska rodzina, Polacy żyli godnie, żeby dążymy do tego, żeby poziom życia Polaków był identyczny jak poziom życia rodzin w innych krajach Unii Europejskiej, ale chcemy też przede wszystkim promować naszych obywateli przez wsparcie właśnie tych małych, tych średnich i tych większych. Chcemy stwarzać równe szanse.
Pani minister, to jeszcze jeden tytuł z Gazety Wyborczej, pisma dość Zalewskiej. Taki tytuł by pani dała w gazecie dziś na pierwszej stronie?
Minister Zalewska, przypomnę, podjęła się przeprowadzenia trudnego zadania, czyli reformy w zakresie edukacji, oświaty. To trudne zadanie. Ci, którzy tak dzisiaj ochoczo krytykują, myślę tu chociażby o panu prezesie Związku Nauczycielstwa Polskiego, no proszę ocenić, panie redaktorze, słuchacze ocenią, jak wiarygodna jest postawa osoby, która najpierw jest przeciwko tworzeniu gimnazjów, potem jest przeciwko ich likwidacji. No na coś się trzeba zdecydować. Minister Zalewska przeprowadziła trudną reformę. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku swoich objęcia rządów, swoich pierwszych działań zaczął inwestować więcej w oświatę. Podnieśliśmy pieniądze samorządom, które były przeznaczone na utrzymanie szkół. 46 miliardów złotych w latach 2016-2019 zwiększyliśmy te subwencje o 5,5 miliarda złotych. Podnosimy wynagrodzenia nauczycieli. Od 2017 roku przez najpierw waloryzację, teraz skutecznie miało być 3 razy po 5%, bo pierwsza podwyżka w kwietniu 2018, następnie w styczniu 2019 i miało być 5% kolejne przyspieszone we wrześniu tego roku. Jak słyszymy, trwa dialog w Radzie Dialogu Społecznego, rozmowy ze związkami.
I jakie są szanse na to, że porozumienie nastąpi dzisiaj i nie będzie strajku?
I propozycja właśnie, żeby we wrześniu nie 5, a 9% podwyżki, skrócenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli, zmniejszenie biurokracji, wyrównanie dodatków za wychowawstwo rzędu kilkuset złotych dla wszystkich, a nie tak jak do tej pory 50 w jednej gminie, 500 gdzie indziej. Jakie są szanse? Prawo i Sprawiedliwość, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, rządu, z wicepremier Beatą Szydło na czele są gotowi na rozmowy, będą rozmawiali tak długo, aż wypracowany zostanie kompromis. Jesteśmy w każdej chwili do dyspozycji, potwierdziła to pani premier Beata Szydło. Wczoraj i w każdym poprzednim dniu, kiedy te rozmowy się toczyły, ale dla nas priorytetem jest dobro uczniów i stąd zapewniam wszystkich uczniów i rodziców, dołożymy możliwie dużo starań, żeby egzaminy odbyły się w zaplanowanych terminach.
Pani minister, czy dojdzie pani zdaniem do strajku, czy też będzie to porozumienie wynegocjowane? Solidarność jest bliska tego, żeby podpisać porozumienie. Tytuły w gazetach są raczej takie, szanse na porozumienie topnieją. To jest dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Wyborczej oczywiście też topnieją. Z kolei w Gazecie Polskiej codziennie strajku nauczycieli nie będzie. Będzie ze znakiem zapytania, to będzie strajk, czy nie będzie, czy związki zawodowe przystaną na propozycje rządowe, czy też Związek Nauczycielstwa Polskiego powie nie. Jakie są przewidywania, pani minister?
To zależy od przedstawicieli związków. Jeżeli jest wola porozumienia, jeżeli pan Broniarz faktycznie walczy o wzrost wynagrodzeń nauczycieli, o ich godną płacę, to w mojej ocenie te warunki rząd spełnia, bo nikt nas nie, panie redaktorze, nie musiał namawiać do tego, żeby podnosić wynagrodzenia nauczycieli. Nikt nas nie musiał przekonywać, że nauczyciele zarabiają za mało, bo my to wiemy. Dlatego już od 2017 roku roku od waloryzacji wynagrodzeń nauczycieli podjęliśmy się ich zmiany. I oczywiście chcemy, żeby te wynagrodzenia rosły dalej. Gdyby w ostatnich latach tak skutecznie zabiegano o wzrost wynagrodzeń i w latach 2014-2015 na podwyżki dla nauczycieli nie przeznaczono by 0 zł, dzisiaj rozmawialibyśmy o wzroście od innych poziomów tych wynagrodzeń. Niestety tak się nie stało. I teraz, jeżeli to nie jest protest z podtekstem politycznym, to w mojej ocenie do takiego porozumienia powinno dojść, bo Prawo i Sprawiedliwość te wynagrodzenia zwiększa, bo Prawo i Sprawiedliwość słucha nauczycieli i zmienia, skróca chociażby tą ścieżkę awansu, skraca tak, żeby nauczyciele mogli, awansując przez kolejne stopnie, więcej zarabiać i przez bezpośredni wzrost o te ponad 16%, teraz już 20% i według ostatnich propozycji 20% wzrastają wynagrodzenia nauczycieli. To są realne działania ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości, a nie puste obietnice i deklaracje. I jeżeli wszystkim nam chodzi o dobro uczniów, o dobro młodzieży i o godną pracę, płacę dla nauczycieli, to w mojej ocenie do takiego porozumienia powinno dojść. I na to powinien odpowiedzieć przede wszystkim pan Broniarz. Jak słyszymy, część związków, w tym Solidarność, jest gotowa przystać na propozycję rządu, co nie znaczy, że to ten dialog zamyka. Przecież my rozpoczęliśmy pewien proces i ten proces trwał będzie. W jakim terminie, jaki będzie harmonogram zmian wynagrodzeń, no to już właśnie od tego jest ten stół negocjacyjny, żeby pewną ścieżkę zaplanować, wynegocjować, ale do tego, żeby tak było, potrzeba woli dwóch stron, czyli przedstawicieli rządu, tutaj ta wola jest, i przedstawicieli związku.
Zobaczymy dzisiaj, kolejna tura rozmów w Komisji Dialogu Społecznego. Jedna rzecz mnie zdziwiła. Szef parlamentu, szef PSL-u zaproponował, żeby do konstytucji wpisać Unię Europejską, do polskiej konstytucji, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, i rzecznik prasowa Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że to jest pomysł, którego PiS nie odrzuca. To jest prawda? Czy w PiS-ie jest taka myśl o tym, żeby do konstytucji wpisać tą przynależność do Unii Europejskiej?
Uważamy, że można na ten temat, panie redaktorze, dyskutować. My jesteśmy za tym, żeby silną pozycję Polski w Unii podkreślać. Nie zamykamy dyskusji. Można również przy tej okazji zmian w konstytucji, ewentualnych zmian w konstytucji, rozmawiać, czy nie należałoby tu wzmocnić pozycji rodziny, czy nie należałoby również, być może takie zdania się pojawiają, zaznaczyć, aby podkreślić niezależność Polski i pewne działania instytucji unijnych na to, co się dzieje w krajach członkowskich w Polsce. To jest temat do dyskusji. My jesteśmy absolutnie otwarci na dialog, nie tylko w kwestii wzrostu wynagrodzeń, czy takich zmian, o których mówi PSL. Jesteśmy ludźmi dialogu. Zawsze wtedy, kiedy pojawiają się propozycje, siadamy i rozmawiamy. Na dzisiaj nie ma takiej decyzji, ale jest pole do dyskusji.
A jak pani kampania wyborcza?
Panie redaktorze, listy wstępne, propozycje są, listy zostały ogłoszone, nie ma jeszcze zarejestrowanych, zatem kampania nie ruszyła, natomiast chcę tylko powiedzieć jedno. Ta drużyna, która została wytypowana do tego, aby powalczyć o miejsca w Parlamencie Europejskim, wie, po co tam idzie. Wie, że mamy budować silną Polskę, silną Unię, czyli wszystkie działania, które mają spowodować, żeby to, co jest celem rządu polskiego, ta jakość życia Polaków była identyczna w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, w innych państwach, żeby nasi przedsiębiorcy mieli równy dostęp na rynki zachodnie, żeby nie było protekcjonizmu, żeby ci nasi ambitni przedsiębiorcy, rolnicy, producenci sadownicy z najsmaczniejszą przecież na świecie żywnością byli na równych prawach jak ich odpowiednicy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Chcemy również dbać o jakość produktów. Mieliśmy wczoraj przykład i dzisiaj kontynuacja walki o polskiego przewoźnika. Nasi koledzy, którzy teraz reprezentują Polskę w Europarlamencie, koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, pokazują, że nawet będąc w mniejszości można być skutecznym. Tylko trzeba wiedzieć, czego się chce, a my wiemy, my chcemy pracować dla Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Joanna Kopcińska, minister, rzecznik prasowy rządu, była gościem Poranka Wnet. Poranek. Wszystkiego dobrego, pani minister.
Dziękuję, miłego dnia.
Jest godzina 7:28. To w takim razie teraz posłuchamy Marka Grechuty. I razem z Radiem Dwóch Stolic płyniemy w ten dzień. Dzisiaj jest 3 kwietnia, jest godzina 7:31. Niebo nad Warszawą jest bezchmurne, chociaż jest zimno. Jest ten wiatr, który zaczął wiać wczoraj, ten chłodny, zimny wiatr, który wdziera się w każdą komórkę i człowiek po prostu idąc po ulicy nie czuje tego słońca i nie czuje wiosny, ale może poczujemy wiosnę przy telefonie Chris Zawitkowski, Polonia Instytut. Dzień dobry, panie inżynierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jak wyglądał protest przeciwko ustawie 447, protest zorganizowany przez Polonię Amerykańską?
No więc muszę powiedzieć, że było dużo więcej osób niż się spodziewaliśmy, chociaż oczekiwaliśmy jeszcze więcej, ponieważ rozwinęliśmy sporą akcję propagandową, rozsyłając informacje o tym wydarzeniu, które miało miejsce w różnych miastach Stanów Zjednoczonych. Trzeba przypomnieć sobie, że to nie tylko Los Angeles, o którym ja mogę mówić, prawda, bo stamtąd pochodzę, ale również i Chicago, i Nowy Jork, i Waszyngton, i kilka jeszcze innych miast, nawet całkiem mniejszych. Po prostu rozsyłaliśmy zawiadomienie, które nawiązywało do tego, jak ważna jest ta ustawa, chociaż ona bezpośrednich implikacji prawnych na Polskę nie ma, jednak pośrednie są bardzo duże, jak my uważamy, i uważamy ją za bardzo groźną, zarówno dla nas, dla Polonii, jak i dla Polski. Dlatego ta akcja była tak szeroko rozpropagowywana. I co ciekawe, tym razem sporo osób przyszło chociaż na chwilę. Niektórzy przychodzili ze swoimi flagami polskimi, amerykańskimi. Były rozesłane również transparenty, które wcześniej były przygotowane, ładnie wydrukowane, tak, żeby prasa, telewizja i tak dalej, która by tym się zainteresowała zdarzeniem, mogły pokazać, że Polonia jest aktywna politycznie.
Widział pan efekty medialne tego protestu? Czy jakaś prasa, jakaś telewizja się tym zainteresowała?
Powiem szczerze, że wzmianki niewielkie były. Niewielkie, dosłownie dwie czy trzy wzmianki były o tym, że to miało miejsce. I to wszystko. Ale to się może jeszcze może okazać temat, który może prasa jeszcze podejmie w nadchodzący weekend. Bo wydarzenie miało miejsce w niedzielę, prawda? I kiedy już były wydrukowane właściwie gazety do poniedziałkowego wydania, ale podejrzewamy, że może się jeszcze w niedzielę pokazać. Widzieliśmy osoby, które robiły zdjęcia i które nawet filmowały. Był nawet, ktoś się pojawił u nas w Los Angeles, kto nawet przeprowadzał wywiady tam z kimś. Nie wiemy, szczerze mówiąc, czy to był prywatny jakiś bloger i tak dalej, bo nie miał zidentyfikowanej kamery, ale to też rozumiemy. To też rozumiemy tę sytuację.
Z kolei do nas dotarła informacja o tym, że Polonia jest i pod tym względem podzielona. Nie wszystkie środowiska polonijne przystąpiły do tych manifestacji. Nie przystąpiły dlatego, że po prostu mają nie inne myśli na temat ustawy 447, ale dlatego, że uważają, że z punktu widzenia interesu Polski to nie jest dobry czas demonstrowanie, bo to jest czas, kiedy Amerykanie i Kongres Amerykański podejmuje decyzję na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
Tak jest, zgadza się z tym. To też my zdecydowanie kładliśmy nacisk na to, że ta ustawa 447 się nam nie podoba, a nie to, że nie podoba nam się rząd amerykański, czy polski, czy jakikolwiek inny. Chociaż wiemy też, że była grupka, która się pojawiła pod konsulatem Izraela, ale to była kompletnie marginalna sprawa, jak w każdej społeczności. Oczywiście, że u nas też są orientacje, są ludzie bardzo radykalni, którzy się radykalizują w wypadku jakiegoś zdarzenia, a tak w ogóle nie istnieją w przestrzeni w działalności polonijnej, często w ogóle nie istnieją, tylko raptem się pokazują, że są. Tak, prawda, oczywiście są różne koncepcje. Instytut uważał, członkowie Instytutu na zebraniu poświęconym tejże demonstracji, myśmy uważali, że to jest sprawa ważna, żeby pokazać naszą opinię. I chociaż Instytut nie wystąpił formalnie, bo większość tych organizacji, tych zdarzeń została zorganizowana przez oddziały Kongresu Polonii Amerykańskiej, Południowej Kalifornii, Północnej, Floryda i jeszcze kilka innych, prawda, zdarzeń. Uważamy, że trzeba bardzo rozważnie postępować. Zależy nam na pewno na obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale tak jak to zawsze podkreślamy, nie jest to za wszelką cenę. Oczywiście niepodległość jest i suwerenność kraju jest ważna za wszelką cenę. Jednak uważamy, że mogą realizacja tej ustawy 447 przez Polskę byłaby ciosem w gospodarkę polską i tak dalej.
Powołujemy się na rozmaite dokumenty podpisane przez rządy komunistyczne. Jaki jest najważniejszy dokument, który normuje, który wprowadza porządek w te sprawy związane z posiadaniem własnością w czasie po wojnie, po II wojnie światowej?
Ja myślę, że najważniejszy dokument nie istnieje, a jest to ustawa o restytucji mienia zagrabionego. Taka ustawa powinna zaistnieć, ona by te sprawy naprawdę regulowała. Bo my jesteśmy za tym, żeby spadkobiercom, czy prawda, tym prawnym spadkobiercom, takim jak powiedzmy dzieci, wnuki i tak dalej, żeby to mienie zwrócić. To jest, tego wymaga oczywiście zwykła prawda i zwykła uczciwość. No do tej pory to nie nastąpiło i to jest bardzo poważny błąd. Natomiast są różnego rodzaju umowy, które niby te sprawy regulowały. Począwszy od umowy podpisanej przez Konrada Adenauera z przywódcami organizacji żydowskich, w wyniku której umowy przekazanych zostało 450 milionów marek tym organizacjom jako odszkodowanie za straty, które społeczność żydowska poniosła w wyniku działań wojsk niemieckich i administracji państwowej. Na terenach zajętych przez te wojska. To, co bardzo ważne jest, czyli to obejmuje zarówno przedwojenne granice Polski, jak i Białoruś, jak i Litwę i Ukrainę. Natomiast jeśli chodzi o żądania reparacyjne ze strony społeczności żydowskiej, to nam to, ta sprawa się nie podoba, ponieważ ona arbitralnie stawia wniosek taki, no, że skoro ludność wyznania mojżeszowego na terenie Polski stanowiła 10%, no to ich organizacje powinny odziedziczyć po nich w sposób nawet bezspadkowy mniej więcej około 10% produktu krajowego brutto, czy polskiej gospodarki, czy własności, i to wahają się te wyceny pomiędzy 65 miliardami dolarów, a 300 miliardami dolarów. I to my uważamy, że to jest po pierwsze, że nie można dziedziczyć w sposób bezspadkowy, znaczy, że organizacje towarzyskie, religijne czy społeczne o podobnym profilu w różnych krajach mogą po sobie dziedziczyć. To jest niespotykane w ogóle w prawie międzynarodowym i nawet w historii prawa. Może gdzieś istniało coś takiego, ale ja nie jestem tego świadom. Natomiast, co jest bardzo istotne, to jest to, że przecież większość ludności żydowskiej Polski mieszkała na terenach, które dzisiaj należą do Ukrainy, Białorusi i Litwy. Natomiast naciski są robione na rząd polski, a tam nic z tych rzeczy. Więc nawet gdyby Polska miała się wywiązać z ustawy 447, no to niby dlaczego za tereny zajęte przez Rosję sowiecką, prawda? Również jest umowa z 1960 roku, kiedy Polska zawarła taki pakt nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale i również z innymi krajami. Stanom Zjednoczonym zostało przekazanych 40 milionów tytułem reparacji. Wiemy też o tym, że przecież Sejm Polski w 1997 roku uchwalił ustawę o zwrocie mienia 7 gminom żydowskim, wyznaniowym w Polsce i jednej nowojorskiej gminie. To był olbrzymi majątek, ponad 5 miliardów dolarów również. Z tych dwóch, czy trzech nawet już w tej chwili wymienionych przeze mnie aktów prawnych, druga strona nigdy nie zdała raportu, jak to zostało zrealizowane i tak dalej.
To na takie raporty możemy czekać, ale jeszcze jedno pytanie. Czy to prawda, że ten Ford Trump nam się odsunął w czasie, albo może nawet możemy dziś stwierdzić, że tego Fordu Trump nie będzie, czy też nie?
No to znaczy się, na pewno demonstracje na to nie miały żadnego wpływu.
Nie, nie demonstracja, to jest oddzielne pytanie.
Powiem tak, no niestety żadnych konkretów dotyczących Fordu Trump poza wypowiedziami naszego prezydenta, pana Andrzeja Dudy, czy ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka, to w zasadzie nie mieliśmy żadnego poważnego stwierdzenia, tak zwanego statementu ze strony amerykańskiej. I to, że były robione różnego rodzaju kalkulacje, symulacje, co by było, gdyby było i tak dalej, na temat możliwości umocowania na trwałe wojsk amerykańskich w postaci, nazwijmy sobie umownie, pochod Trump, że takie były robione, to fakt. Natomiast decyzji w tej sprawie jak do tej pory nie było formalnej. I wydaje mi się, że być może, że jeżeli prezydent Trump coś ma powiedzieć, to powie to, jeśli przybędzie do Polski, prawda, to być może, że w tej materii zabierze głos. Jeśli natomiast nie wypowie do tego, powiedzmy, w ciągu najbliższych 6 miesięcy, to znaczy się, że tego Fordu Trump w Polsce nie ma. Rotacyjna obecność wojsk jak najbardziej będzie. Natomiast czy na trwałe, na stałe przyjadą żołnierze razem z rodzinami i tak dalej, to w tej chwili wszystko wydaje się umykać. Im dłużej nic na ten temat się nie mówi i nie pada stwierdzenie ze strony amerykańskiej, to tym bardziej nabiera się przekonania, że jednak tego nie będzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. W Poranku Wnet Chris Zawitkowski, Polonia Instytut, był gościem poranka. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo panu. Dziękuję państwu.
Na zegarze godzina 7:44.